podcast powstał w ramach projektu Droga do Integracji. Projekt finansowany w ramach programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023 utworzonego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Realizatorem programu jest Fundacja Edukacja dla Demokracji. Zapraszamy na drugie spotkanie z radcą prawnym Fundacji Synapsis Izabelą Zielińską. Kontynuując temat orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci w spektrum autyzmu, porozmawiamy o roli nauczyciela wspomagającego, komu przysługuje, kto może pełnić tę funkcję i w jakim wymiarze godzin. Natomiast głównym tematem rozmowy będzie orzeczenie o niepełnosprawności oraz jego najbardziej znany punkt 7, potwierdzający konieczność zapewnienia dziecku stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Dlaczego jest on tak ważny? Co robić, gdy nie pojawia się w orzeczeniu? Jak skutecznie odwoływać się od decyzji komisji orzeczniczej? Zapraszamy do wysłuchania rozmowy i skorzystania z praktycznych porad naszej specjalistki.
Kolejna rzecz, o którą często pytają rodzice, to jak jest z nauczycielem wspomagającym? Czym się różni nauczyciel wspomagający od nauczyciela cienia? Komu przysługuje? Czy tylko na podstawie orzeczenia? Czy rodzice mogą się o niego starać dodatkowo? Kto pokrywa koszty? I kto szuka w ogóle takiego nauczyciela? I czy jeżeli on jest zapisany w orzeczeniu, to oznacza, że szkoła go musi załatwić? Co w sytuacji, którą mamy obecnie, kiedy tych nauczycieli wspomagających na rynku nie ma zwyczajnie?
Tak, jest to rzeczywiście bardzo duży problem i wyzwanie dla oświaty, jeśli chodzi o zapewnienie tego indywidualnego wsparcia. Też, co warto podkreślić, nie funkcjonuje już w polskim systemie, mówimy o polskiej oświacie, nie mamy już asystenta nauczyciela. Teraz mamy tak naprawdę, jeśli chodzi o to indywidualne wsparcie, tylko nauczyciela wspomagającego, czyli nauczyciela, który posiada kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej. I też tutaj pojawia się pytanie, czy na przykład osoba po oligofrenopedagogice jest dobrym pedagogiem specjalnym, dobrym nauczycielem wspomagającym właściwym, tak, w rozumieniu przepisów dla ucznia w spektrum autyzmu, czyli ucznia, który jest w normie intelektualnej. Biorąc pod uwagę, że rzeczywiście specjalistów brakuje nauczycieli wspomagających, bardzo często z tym zaleceniem pojawia się, z realizacją tego zalecenia pojawia się kłopot. I my mamy bardzo dużo, w ramach naszego poradnictwa mamy bardzo dużo zapytań, bardzo wiele interwencji właśnie w zakresie realizacji tego zalecenia. Jeśli chodzi o nauczyciela wspomagającego i pytałaś też o cienia. W przepisach nie funkcjonuje coś takiego jak cień. Tak? Mamy nauczyciela wspomagającego, mamy pomoc nauczyciela, jest to stanowisko niepedagogiczne. Natomiast nauczyciel wspomagający jest nauczycielem, który współorganizuje proces kształcenia specjalnego wspólnie z innymi nauczycielami. Dość kłopotliwe jest to, że jakby przepisy czy też zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego nie mogą bardzo tak szczegółowo określać zadań nauczyciela wspomagającego. Co prawda mamy rozporządzenie, gdzie w paragrafie 7 są wskazane pośrednio zadania nauczyciela wspomagającego. W tym roku pojawiły się zmiany przepisów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, gdzie zostały uregulowane w rozporządzeniu zadania pedagoga specjalnego. Natomiast tak naprawdę z nauczycielem wspomagającym jest tak, że to dyrektor, biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby rozwojowe, edukacyjne, możliwości psychofizyczne dziecka, ustala tak naprawdę i wymiar godzin tego indywidualnego wsparcia, czyli godziny, w których nauczyciel wspomagający powinien wspierać indywidualnie to dziecko z niepełnosprawnością, natomiast też ustala zajęcia. Więc nie jest tak, że jeżeli dziecko ma w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, zostało sformułowane takie zalecenie i ma wpisanego tego nauczyciela wspomagającego do orzeczenia, wcale to nie znaczy, że nauczyciel wspomagający powinien dziecku towarzyszyć na każdej na przykład lekcji. To dyrektor ustala wymiar godzin, nie może też tego zrobić ani poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ani nie może tego zrobić organ prowadzący. Dlatego w sytuacji, kiedy dziecko nie ma nauczyciela wspomagającego lub jeżeli ten wymiar godzin jest niewystarczający, czyli to indywidualne wsparcie jest niewystarczające, wówczas warto skierować, myślę, że na początku po prostu poprosić o spotkanie z dyrektorem, jeżeli już jakby tej przestrzeni do rozmowy nie ma, już Państwo próbowaliście w ramach rozmów tę kwestię uregulować bezskutecznie, wówczas pozostaje sformułowanie pisma takiego wzywającego do realizacji zaleceń, czy tego jednego konkretnie dotyczącego nauczyciela wspomagającego, czy też innych zaleceń, ale sformułowanie pisma do dyrektora wzywającego właśnie do realizacji zalecenia. I to się sprawdzi nam i w sytuacji, kiedy wymiar godzin jest niewystarczający i w sytuacji, kiedy nauczyciela po prostu zwyczajnie brakuje. I teraz dobrym pytaniem jest, kto szuka? Oczywiście za rekrutację pracowników odpowiada pracodawca, czyli w tej sytuacji dyrektor, natomiast rodzice bardzo często angażują się w takie aktywne poszukiwania, poszukują też we własnym zakresie i jak najbardziej jest to rekomendowane rozwiązanie. Warto pomóc, szczególnie biorąc tę wyjątkowo trudną sytuację na rynku.
Na co często rodzice zwracają uwagę, że no, a jak jest w sytuacji, w której w klasie nie jest trójka, czwórka uczniów z orzeczeniem, z czego trójka ma wpisanego nauczyciela wspomagającego i nauczyciel na przykład chodzi do klasy na 2 godziny, potem idzie na 2 godziny do kolejnej klasy i jeszcze ma właśnie zajmować się i wspomagać trójkę, czwórkę czy piątkę uczniów. Te rozwiązania wydają się takie bardzo niewystarczające, bo takie myślenie rodziców często idzie w tym kierunku, skoro ja mam to wpisane w orzeczenie, to znaczy, że ten nauczyciel przysługuje mojemu dziecku na cały czas pobytu w szkole.
Na pewno warto w sytuacji, kiedy widzimy, że to wsparcie jest niewystarczające, to wychodząc naprzeciw potrzebom dziecka, właśnie warto wystąpić o to zwiększenie wymiaru godzin. Tak? To może też bardzo pomóc dyrektorowi w rozmowach z organem prowadzącym, bo otworzy to na przykład przestrzeń na zatrudnienie kolejnej osoby. Być może nawet jeśli nie od razu, to po jakimś czasie tę osobę uda się zrekrutować i to wsparcie zostanie zapewnione. Sytuacje też, można powiedzieć, pośrednio trochę komplikują przepisy, ponieważ one też na przykład nie wskazują, że pod opieką jednego nauczyciela wspomagającego ma być powiedzmy jeden uczeń czy dwoje. Tę kwestię też tutaj ustala dyrektor już indywidualnie, biorąc pod uwagę po prostu okoliczności danej na przykład klasy. Tak? Ilu mamy uczniów z orzeczeniami, na ile ci uczniowie potrzebują tego indywidualnego wsparcia i też oczywiście jak przedstawiają się po prostu możliwości dyrektora. Często jest tak, że dyrektorzy dostrzegają potrzeby dzieci, widzą, że te potrzeby uczniów nie są zapewnione, nie zostały zapewnione, natomiast też są bezsilni wobec po prostu sytuacji braku nauczycieli.
Jeszcze chciałam wrócić do samego orzeczenia, ponieważ to jest decyzja administracyjna, nie ma możliwości, żeby orzeczenie nie było, wykonane. Ale co robić i co rodzic może zrobić w sytuacji, w której to orzeczenie jest, no, delikatnie mówiąc, podważane przez może nawet nie tyle przez szkołę, ile przez poszczególnych nauczycieli, kiedy nauczyciele no, nie realizują tych zaleceń? Czy takim pierwszym miejscem, do którego się odwołują, to jest właśnie ten zespół tworzący IPET, czy to jest dyrekcja szkoły, czy to jest poradnia, czy to jest kuratorium? Jaka tu jest najlepsza ścieżka?
Rzeczywiście często te nieprawidłowości, jeśli chodzi na przykład o realizowanie zaleceń przez poszczególnych nauczycieli, są zgłaszane już podczas spotkania zespołu. I jest to bardzo dobra przestrzeń, bardzo dobry forum do tego, aby tej kwestii dotknąć. Natomiast tutaj też już można poprosić tak, tym bardziej o udział nauczycieli. I tutaj podkreślam to, że zespół tworzą nauczyciele, w tym nauczyciele specjaliści, którzy pracują z dzieckiem. Więc jeżeli w Państwa szkole, przedszkolu jest praktykowane takie rozwiązanie, że tych nauczycieli się zwyczajnie nie zaprasza, a właśnie są problemy z realizacją zaleceń, z orzeczenia przez poszczególnych nauczycieli, jedni realizują, inni nie, czy też w mniejszym zakresie, wtedy warto poprosić nawet pisemnie dyrektora o to, aby zapewnił udział nauczycieli, na przykład w celu omówienia realizacji zaleceń przez poszczególne osoby. Natomiast ścieżka postępowania, więc myślę, że ten zespół jak najbardziej tak później dyrektor, często wbrew temu, co rodzicom, jak to rodzicom przedstawia, co przedstawia, nie musi uzyskiwać zgody organu prowadzącego, tylko tutaj decydują same zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Więc występujemy z pismem, wzywamy do realizacji zaleceń. Tutaj warto wykonać taką pracę i porównać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z indywidualnym programem edukacyjno-terapeutycznym, na ile te dokumenty są spójne. Jeżeli tej spójności brakuje, mamy kolejny argument do tego, że jest zasadne dokonanie modyfikacji, ewaluacji IPET-u. Natomiast warto też w takim piśmie wzywającym do realizacji zaleceń wskazać konkretne sytuacje. pojawiają się jakieś trudności u dziecka, które wcześniej nie występowały, czy się nasilają jakieś zachowania, trudności dziecka, objawy somatyczne, czy inne niepokojące sygnały, wówczas warto jak najbardziej się do tego odnieść, wskazać konkretne sytuacje, konkretne zdarzenia. To, co też warto, myślę, zastosować i co się bardzo dobrze sprawdza w praktyce, to skonsultować tę kwestię z lekarzem naszego dziecka, tak? Z lekarzem, pod którego opieką dziecko pozostaje. I na przykład, jeżeli lekarz też zauważy, że powiedzmy nasilają się jakieś zachowania lękowe, tak? Czy innego rodzaju niepokojące objawy, wówczas warto poprosić lekarza o to, żeby opisał te swoje spostrzeżenia, zawarł je w zaświadczeniu lekarskim. I takie zaświadczenie lekarskie też możemy z powodzeniem dołączyć do naszego pisma, wzmacnia to siłę przekazu, tak? Już nie jest to tylko relacja rodzica zaniepokojonego sytuacją, ale też poparta diagnozą, tak, i obserwacją lekarza specjalisty. Natomiast jeżeli już na poziomie szkoły mamy takie poczucie, że wyczerpana została ta przestrzeń, już nie mamy takiej właśnie możliwości rozmowy, te rozmowy były prowadzone bezskutecznie, bądź na przykład właśnie pojawiają się często takie sytuacje, że rodzice formują różnego rodzaju pisma, natomiast one pozostają bez odpowiedzi albo te odpowiedzi są bardzo lakoniczne i w sytuacji dziecka nie zmienia się nic. Wówczas pozostaje kuratorium oświaty jako organ nadzoru pedagogicznego, ponieważ o ile w szkole czy przedszkolu nadzór pedagogiczny sprawuje dyrektor, to nad dyrektorem, nad placówką nadzór pedagogiczny sprawuje kurator oświaty.
Moje doświadczenie jest takie, że bardzo dużo się zmieniło na korzyść, jeżeli chodzi o prawo oświatowe, jeżeli chodzi o sytuację, wspomaganie uczniów w spektrum w szkołach czy przedszkolach, co nie zmienia faktu, że nie wszystko jest idealnie. Chciałabym jeszcze na koniec zostawić trochę czasu na to, żebyśmy porozmawiały o orzeczeniach o niepełnosprawności, ale to za moment. Chciałabym Cię jeszcze prosić o taki jeden czy dwa przykłady z takiej praktyki, ponieważ od lat prowadzimy poradnictwo prawne dla rodziców, dla osób w spektrum autyzmu i jednym z głównych tematów są tam sprawy związane z edukacją. Jakie najczęściej sprawy są zgłaszane, albo może pamiętasz taką sprawę, która w jakiś sposób była szczególna?
Najczęściej rodzice zgłaszają się do nas z prośbą o pomoc właśnie w braku realizacji zaleceń. Bardzo często pojawia się kwestia braku nauczyciela wspomagającego, natomiast w obecnej sytuacji, w tym roku szkolnym, kiedy ten problem jest szeroko nagłaśniany też w mediach i rodzice są po prostu, mają tę wiedzę, mają świadomość tego, że nauczycieli wspomagających zwyczajnie po prostu tak też jak innych nauczycieli brakuje, to już jakby ten temat nie pojawia się może tak często, ale wszelkiego rodzaju nieprawidłowości, jeśli chodzi o właśnie spotkania zespołu, zwoływanie spotkań zespołu, prawo uczestniczenia, jak często te spotkania zespołu mają się odbywać, więc te wszystkie kwestie praktyczne i też właśnie kwestia finansowania, tak? Czyli pojawia się argument od dyrektorów w postaci właśnie problemów z uzyskaniem finansowania, a warto podkreślić i o tym należy pamiętać, że na kształcenie specjalne uczniów w spektrum autyzmu są przeznaczone pieniądze z budżetu państwa, to jest subwencja najwyższej wadze, subwencyjnej 9,5, więc są to środki, które pozwalają, tak, na realizację zaleceń z orzeczenia. Też dużym wyzwaniem, zwłaszcza na początku roku, jest kwestia zapewnienia dowozu, bezpłatnego dowozu do placówek. Ja tylko tak już nie rozszerzając tego tematu, chciałabym Państwa zachęcić do tego, żeby jakby nie poddawać się i przejść czasami na tę drogę pisemną, która się właśnie świetnie sprawdza w przypadku chociażby dowozu. W ostatnim czasie miałam kilka takich spraw, które zakończyły się sukcesem, a w których właśnie był kłopot z wyegzekwowaniem od gminy dowozu, zapewnienia tego bezpłatnego dowozu, ponieważ właśnie chodziło o kwestię najbliższej szkoły, tak? Szkoły, która będzie w stanie zrealizować zalecenia z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Ten temat już pojawia się od lat, pomimo zmiany przepisów, pomimo orzecznictwa ugruntowanego w tym zakresie. Jednak co jakiś czas do nas wraca.
Chciałabym, żebyśmy jeszcze na zakończenie porozmawiały trochę na temat orzeczenia niepełnosprawności, bo znowu orzeczenie niepełnosprawności jest czymś zupełnie innym niż orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wydawane jest w zupełnie innym miejscu. Jedno z drugim tak naprawdę nie łączy się, ma niewiele wspólnego. No i możemy mieć sytuację taką, w której dana osoba w spektrum ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, ale nie ma orzeczenia o niepełnosprawności, odwrotnie. Czym tak naprawdę jest orzeczenie o niepełnosprawności? Co daje? Może zacznijmy od tego, a potem zapytam o ten sławny punkt 7, który budzi tyle emocji.
Orzeczenie o niepełnosprawności zalicza do osób niepełnosprawnych. Na mocy tego orzeczenia dziecko zostało zaliczone do osób niepełnosprawnych, uzyskało status osoby niepełnosprawnej. orzeczenia o niepełnosprawności i orzeczenia o stopniu niepełnosprawności powyżej 16 roku życia wydają miejskie bądź powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.
Mamy dwa rodzaje orzeczeń też, czyli orzeczenia dla osób do 16 roku życia, które są po prostu ogólnym orzeczeniem stwierdzającym niepełnosprawność u dziecka, natomiast powyżej 16 roku życia mamy tak zwane orzeczenia ustalające również stopień niepełnosprawności. Co to w praktyce oznacza? Co w ogóle dają orzeczenia o niepełnosprawności? Dlaczego warto je mieć?
Otwierają drogę do wielu świadczeń. Do świadczenia takiego, które jest przyznawane z tytułu niepełnosprawności samemu dziecku, czyli zasiłku pielęgnacyjnego, ale na przykład dla rodziców, którzy z powodu konieczności sprawowania stałej opieki nad dzieckiem rezygnują z jakiejkolwiek aktywności zawodowej, otwiera to drogę do świadczenia pielęgnacyjnego, które jest takim ekwiwalentem tych utraconych zarobków właśnie z powodu tego, że rodzic tej aktywności zawodowej szeroko rozumianej rezygnuje. Otwiera to drogę do wielu rozwiązań, wielu możliwości skorzystania z ulgi rehabilitacyjnej, więc jakby przywileje na gruncie prawa podatkowego, podatków, ale też kwestia właśnie na przykład korzystania z różnego rodzaju projektów, które są dedykowane osobom niepełnosprawnym, które skierowane są do tychże osób.
Czy orzeczenia, które zostały wydane przed pandemią, są nadal ważne, czy one utraciły ważność, ponieważ tutaj zmianie uległa część przepisów. Jak to jest aktualnie interpretowane?
Nadal istnieje możliwość przedłużenia ważności orzeczeń na podstawie ustawy antycovidowej, ponieważ rzeczywiście mamy już odwołany stan epidemii w Polsce, natomiast nadal jest stan zagrożenia epidemicznego i zgodnie z artykułem 15h ustęp 1 ustawy antycovidowej właśnie ta ważność obejmuje też okres stanu zagrożenia epidemicznego. I co ważne też dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, przedłużenie z mocy prawa oznacza obowiązek odpowiedniego przedłużenia przez organy właściwe z urzędu, czyli tutaj tak naprawdę nie pojawia nam się konieczność składania jakichkolwiek wniosków w tym zakresie z mocy samej ustawy. Przedłużeniu ulega wypłata świadczeń, które są od tego orzeczenia uzależnione, czy to będzie zasiłek pielęgnacyjny, czy na przykład właśnie świadczenie pielęgnacyjne.
Czyli to się dzieje automatycznie i dopóki stan zagrożenia epidemicznego nie zostanie odwołany, a nawet jak zostanie odwołany, to rodzice czy osoby w spektrum mają jeszcze 60 dni na złożenie wniosku o przedłużenie, czyli o wydanie nowego orzeczenia i przez cały ten czas powinni otrzymywać świadczenia. Bardzo wiele orzeczeń, które są wydawane, jest bez tak zwanego punktu siódmego. O czym mówi ten siódmy punkt? Dlaczego on jest taki ważny? No i co robić, jeżeli tego siódmego punktu nie ma wskazanego w orzeczeniu o niepełnosprawności?
Orzeczenie rzeczywiście zawiera takie wskazanie w tym wspomnianym punkcie siódmym, które dotyczy konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy w związku z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji. Jako taki punkt wyjścia warto wskazać na to, czym w ogóle jest niezdolność do samodzielnej egzystencji w rozumieniu przepisów ustawy, na podstawie której orzekają powiatowe i miejskie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności. W tej ustawie został zdefiniowany bardzo ważny artykuł i zgodnie z tym, że artykułem osoby, które nie ukończyły 16 roku życia, zaliczane są do osób niepełnosprawnych, jeżeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku. Czyli co warto zauważyć, już samo zaliczenie dziecka do osób niepełnosprawnych potwierdza tak naprawdę konieczność zapewnienia mu całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, tak? W sposób przewyższający wsparcie potrzebne w danym wieku, ponieważ tak to ustawodawca nakazuje badać, że badamy, czy to funkcjonowanie naszego dziecka jest stosowne, adekwatne do osoby w danym wieku. Natomiast punkt siódmy wspomniany tę kwestię rozszerza. On dodatkowo potwierdza jeszcze konieczność zapewnienia dziecku stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby. Więc jeżeli nasze dziecko z powodu swojej niepełnosprawności nie jest w stanie samodzielnie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych w zakresie samoobsługi, komunikacji, poruszania się, a mimo to nie zostało w stosunku do niego zdefiniowane właśnie to zalecenie, to wskazanie z punktu siódmego, wtedy zdecydowanie warto wnieść odwołanie z wnioskiem o zmianę orzeczenia właśnie w zakresie punktu siódmego.
powiedzmy tutaj, że to poruszanie się nie oznacza możliwości ruchowych, takich motorycznych dziecka, tylko to, że dziecko nie jest w stanie na przykład poruszać się komunikacją miejską, czy korzystać w takim stopniu, w jakim korzystają inne osoby. Jak powinno być napisane takie odwołanie? Czy po prostu powinien zostać zacytowany fragment odpowiedniego przepisu? Co tutaj byś proponowała rodzicom czy samym osobom spektrum?
Z pewnością nie ma potrzeby, aby powoływać się na konkretne przepisy, aby wskazywać konkretne podstawy, czy to z ustawy o rehabilitacji, czy z rozporządzeń, które dotyczą właśnie systemu orzekania o niepełnosprawności w Polsce. Natomiast to, co zdecydowanie warto zrobić, to wskazać na konkretne przykłady, na konkretne problemy, z którymi się Państwo borykacie na co dzień, tak? Czy to w sferze właśnie samoobsługi, czy komunikacji, czy poruszania się. W związku z tym, że punkt 7 dotyczy właśnie tej niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustawodawca nakazuje to badać właśnie w takich trzech kluczowych obszarach: samoobsługa, komunikacja i poruszanie się, czyli możliwie jak najszerzej opisujemy problemy dziecka właśnie w tych trzech sferach. I to, co warto zrobić, do czego zachęcam Państwa bardzo serdecznie, to, aby te wszystkie swoje tezy popierać dokumentami, które są zgromadzone w sprawie. Często jest tak, że dokumentacja jest bardzo bogata. Są to zaświadczenia od lekarzy, w których lekarze zaświadczają, że dziecko wymaga tej stałej pomocy i opieki w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji, ale też są bardzo cenne informacje zawarte na przykład w opiniach, takich informacjach o funkcjonowaniu dziecka, czy to od specjalistów, którzy z dzieckiem pracują, czy ze szkoły, czy z przedszkola. Warto pisząc o problemach dziecka, z którymi się Państwo borykacie w tym środowisku domowym, też powoływać się na to, że tożsame problemy funkcjonują na przykład właśnie w przedszkolu czy w szkole, że jeżeli dziecko nie jest samodzielne w zakresie samoobsługi i na przykład opinia z przedszkola na to wskazuje i też potwierdza, że dziecko nie jest samodzielnie w stanie skorzystać z toalety, czy się na przykład przebrać, czy spożyć posiłku, to warto właśnie się na takie dokumenty powoływać, co zwiększa po prostu zwyczajnie wiarygodność, tę siłę przekazu. Nie jest to tylko relacja rodzica, który jest zainteresowany pozytywnym zakończeniem, rozstrzygnięciem sprawy, ale też jest to poparte opinią, czy specjalisty, czy innej osoby, która zwyczajnie w sprawie jest obiektywna i nie jest zainteresowana rozstrzygnięciem. Jeżeli byście Państwo byli zainteresowani bardziej kwestią orzecznictwa, to ja sama często korzystam, powołuję się na orzecznictwo, na przykład orzecznictwo Sądu Najwyższego, ponieważ tę kwestię też badał Sąd Najwyższy i na przykład jest bardzo taki cenny, świetnie sprawdzający się w tych sprawach wyrok Sądu Najwyższego z 16 maja 2017 roku. I w tym wyroku Sąd Najwyższy wskazał, że znaczne ograniczenie możliwości samodzielnego egzystowania nie zawsze oznacza stan całkowitej lub zupełnej niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb egzystencjalnych. I tu sąd wydobył różnice terminologiczne, ponieważ wskazał, że ta konieczność zapewnienia całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku i konieczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. Przypominam, to chodzi o nasz właśnie punkt 7. Tutaj sąd dostrzegł jednoznaczne różnice terminologiczne. Warto po ten wyrok sięgać, warto sięgać w ogóle po orzecznictwo, bo tutaj tak jak nawet właśnie chociażby w tym wyroku Sąd Najwyższy wskazuje, że wbrew twierdzeniom zespołów orzekających ta długotrwała pomoc lub opieka nie muszą być zupełne, więc nawet jeżeli powiedzmy dziecko jest dość wysoko funkcjonujące, jeśli chodzi o szeroko rozumianą samoobsługę, ale ma te deficyty w sferze na przykład komunikacji, to nie może być argumentem, który jednoznacznie odmawia przyznania wskazania z punktu 7 fakt, że dziecko jest samodzielne samoobsługowo, tak? Ponieważ tak jak wskazał Sąd Najwyższy, opieka nie musi być zupełna.
Jeżeli chodzi o to, co słyszą rodzice i co słyszą same osoby w spektrum na komisjach orzekających, to tutaj pewnie wiele historii moglibyśmy opowiedzieć na ten temat. Pamiętajcie Państwo też, że zawsze możecie dzwonić do nas na dyżur prawny, korzystać z pomocy prawnej. Zachęcamy też do skorzystania ze szkoleń, które prowadzimy, szkoleń prawnych, które prowadzi właśnie Iza Zielińska, która była dzisiaj naszym gościem. Izo, ja Ci chciałam bardzo serdecznie podziękować za ten ogrom wiedzy i informacji. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję.
Ja również bardzo dziękuję za rozmowę, a wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do kontaktu.
Realizacja Aleksandra Zając. Biblioteka Dźwięków. Zapsplat.com